dzisiejsze zwiastowanie Bożego Słowa będzie kontynuacją tego, o czym mówiliśmy tutaj 2 tygodnie temu. Tytuł, wspólny tytuł dla tej części tego kazania to biada mi. I mam nadzieję, że pamiętacie, że ten tytuł to nie było jakieś użalanie się, moje użalanie nad moim ciężkim losem, ani też użalanie się nad waszym ciężkim losem, że ten tytuł to cytat wzięty ze słów apostoła Pawła zapisanych w 1 liście do Koryntian w 9 rozdziale, gdzie Paweł w 16 wersecie pisze tak: bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. 2 tygodnie temu mówiłem wam, że Pawłowi nie chodzi tutaj bynajmniej o to, by bezwzględnie, kategorycznie, w 100% posłuszeństwie, bez dyskusji wykonywać nakaz, ten wielki misyjny nakaz Chrystusa. Idźcie na cały świat, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu, głoście Ewangelię. Chociaż przytaczaliśmy tu sobie wszystkie te fragmenty, kiedy Jezus właśnie to nam nakazuje, z tym posyła nas na świat, kiedy Jezus tego właśnie od nas oczekuje, to wiemy dobrze, że tu nie chodzi o jakieś ślepe posłuszeństwo, ale chodzi o coś o wiele, wiele więcej. Kiedy potem sięgaliśmy do fragmentów mówiących między innymi o tym, że my jesteśmy listem Chrystusowym pisanym do tego świata, kiedy sięgaliśmy do fragmentów mówiących, że jesteśmy Chrystusową wonnością dla tego świata, otworzyły się nam oczy i zaczęliśmy rozumieć, że zwiastowanie Ewangelii to o wiele, wiele więcej niż tylko mówienie mądrych, wniosłych słów, niż tylko dzielenie się wiedzą, choćby nawet bardzo, bardzo głęboką, że moje, twoje zwiastowanie Ewangelii ściśle się wiąże z moim, twoim życiem. Że biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii, świadczy o tym, jak żyję, czym żyję. Czy moje życie, mój zapach, list, którym jestem dla tego świata, świadczą o Ewangelii Chrystusowej, czy o jakichś innych naukach, o jakichś innych Ewangeliach, choćby pięknie, zachęcająco, wręcz poetycko brzmiących. Dziś siedzę tutaj przed wami. Wiecie, że wiele słów napomnienia dzisiaj odebraliśmy od Pana na porannym nabożeństwie i teraz na wieczornym. I właśnie w kontekście tego, o czym mówiliśmy ostatnio, tam Paweł pisze: wy jesteście listem Chrystusowym pisanym przez nas do tego świata. Ci, którzy prowadzą ten Kościół, ci, którzy są tu liderami, ci, którzy przewodzą wam, są pisarzami, piszącymi list, piszącymi Ewangelię Chrystusową dla tego świata. A wy jesteście tym listem, listem Chrystusowym, przez nas pisanym. To patrząc na was, świat poznaje Chrystusa. To od tego, jak was napiszemy, ile staranności, ile bogobojności, ile dobrych rzeczy włożymy w to pisanie tego listu. Od tego zależy poznanie Chrystusa. To ogromna odpowiedzialność. To ogromna odpowiedzialność. Z jednej strony można powiedzieć za trudne, niemożliwe wręcz, nie do wykonania. Każdy z was ma inny charakter. Każdy z was ma inny sposób myślenia, poznawania, postrzegania spraw ważnych i arcyważnych. Każdy z nas został inaczej ukształtowany. Bóg różnymi nas stworzył. A więc nie chodzi tu o jakąś taką urówniłowkę, że wszyscy mamy być jednakowi, dokładnie tak samo mówić, tak samo wierzyć, tak samo się zachowywać. To bardzo trudne zdanie, kiedy jesteśmy tak różni. A jednak wszyscy, bez wyjątku, i ten najmniejszy, i ten największy, i najmłodszy, i najstarszy, ma być tym listem przez nas napisanym do tego świata. I to nie moim, Ilonki, Jurka, Janka, Marka listem, ale Chrystusowym listem. To, co piszemy, ma być Chrystusowe, a nie moje widzimisię. Apostoł Paweł jest postacią, która wielu zdumiewa. Na pewno nie brakowało mu mądrości. Na pewno nie brakowało mu obycia, ogłady, możliwości odpływania na ludzi, oddziaływania na ludzi na przeróżne sposoby. I na pewno nie brakowało mu gorliwości w tym, by pozyskiwać innych dla Chrystusa. A więc mógłby sobie powiedzieć, ja robię swoje, ja głoszę, ja dokładam wysiłku, ja tutaj odbywam już właśnie trzecią podróż wokół tego świata i dbam o wszystkie sprawy związane z głoszeniem, starannością, z prowadzeniem kościoła i tak dalej, i tak dalej. Nie miał powodu praktycznie, by mówić biada. On wiedział, że robi to, co do niego należy. A jednak mówił uczciwie, gdybym tego nie robił, gdybym to zaniechał, gdybym moim życiem nie świadczył Ewangelii, gdybym moim zaangażowaniem nie był Bożym posłańcem, Bożym świadectwem, pisarzem tego listu, wonnością Chrystusową na tego świata, to biada mi. Ja znacie moją historię. I wiecie, że ten tytuł biada mi odniosłem przede wszystkim do siebie. Co by było ze mną, gdybym nie głosił Ewangelii? Co by było ze mną, gdy opuściłem odwykówkę, już z Chrystusem w sercu, już wolny od alkoholu, już szczęśliwy, że mam kogoś, kto obiecał, że mnie nigdy nie porzuci, nie opuści, że zajmie się moimi sprawami, że nie zostawi mnie sierotą. Kogoś, kto poszedł i powiedział, idę przygotować ci mieszkanie, wrócę, zabiorę cię do siebie. Gdybym wtedy powiedział, to mi w zupełności wystarczy. Wielu mówi dziś, że czas łaski nas upoważnia do tego, by nic nie robić. Wielu mówi, że Chrystus już wszystko dla nas zrobił, że jakikolwiek wysiłek, jakiekolwiek staranie z naszej strony to uczynkowość, to wręcz zaprzeczanie łasce Bożej, to wchodzenie z powrotem pod zakon, a więc rezygnacja ze zbawienia, które mamy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tymczasem Paweł, żyjący w czasie łaski, to jest postać nowotestamentowa. pisze o swojej niezwykłej gorliwości, o swoich niezwykłych działaniach, staraniach, by dotrzeć z Ewangelią wszędzie, by jego życie było świadczeniem Ewangelii. Ja miałem wiele marzeń, jeżeli chodzi o życie na emeryturze. O, jak ja sobie pięknie układałem ten świat, to życie, żebym tylko mógł nie pić, albo tak tylko od czasu do czasu, z okazji większych uroczystości, no ale też czasami, no, przy sobocie, po robocie, tak tylko troszkę, żeby te moje długi, żeby to, tamto, siamto i zdrowie, i ten, jak mi to Bóg wszystko porozwiązywał, poukładał, to ja mam piękny plan na moją emeryturę, na moją starość. Ale mogę dziś powiedzieć, biada mi, gdyby te 20 ostatnich lat nie było głoszeniem przeze mnie Ewangelii. Nie tylko w słowach, nie tylko w jakichś tam działaniach, które, prawda, ktoś powie, no, ten to się poświęca, ten to ma służbę, ten to ma pracę, we wszystkim, w każdym celu, w każdym szczególe. Jakby wyglądało moje życie rodzinne, gdyby nie było ono głoszeniem Ewangelii? Jakby wyglądały moje relacje z Ilonką, gdyby nie były według słów Chrystusowej Ewangelii? Jakby to wyglądało, gdybyście wy, patrząc na mnie, powiedzieli, no dobra, co innego mówi, co innego robi, a jeszcze prawdopodobnie co innego myśli. Czy to by była ta wonność Chrystusowa, o której czytamy, o którą się tak zachwycamy? Czy list przeze mnie pisany do tego świata nie byłby przypadkiem jakimś fałszywą nauką, zwodzeniem, oszukiwaniem, obłamywaniem wszystkich, pobożnością, za którą nie kryje się nic oprócz pustki, szyderstwa, udawaniem? Apostoł Paweł w tym samym pierwszym liście do Koryntian, w tym samym 9 rozdziale, od 19 wersetu, pisze tak. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. I dla tych, którzy nieraz jestem strafowany, mówi, Jurek, ty wcale nic nie musisz robić. Ty nie próbuj tu zachęcać Kościoła, że musi robić to, czy tamto, czy siamto. Ty nie mów, że zadaniem Kościoła jest opieka nad bezdomnymi, nad wdowami, sierotami. Ty nie mów, że Kościół cokolwiek musi robić, żeby go Bóg kochał. Bóg kocha największego nawet grzesznika. Boża miłość jest tak bardzo bezwarunkowa, że choćbyśmy nie wiem, co robili, nie jest to w stanie zwiększyć Jego miłości do nas. I choćbyśmy nie wiem, co robili, nie jest to w stanie spowodować, że przestanie nas kochać. I od 24 wersetu Paweł pisze tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakbym na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Cały wysiłek, trud, wszystkie starania, pragnienia i marzenia Pawła są skoncentrowane na tym, by jego życie w pełni świadczyło o Ewangelii. By nie słowa, nie mądrość, nie ludzka gadanina, ale by jego życie było właśnie głoszeniem Ewangelii. Biada każdemu, kogo życie nie jest głoszeniem Ewangelii, bo jest ono wtedy głoszeniem czegoś innego. Nie można nie głosić Ewangelii swoim życiem i mówić, że wszystko jest w porządku. Nie można żyć inaczej, niż Ewangelia nam o tym mówi i mówić, nic złego się nie stało. Jest to rozdarcie, jest to zaprzeczenie. Jest to ta tragiczna sytuacja podzielonego królestwa. Nie? Rozdarte królestwo nie może się ostać. Co innego mówi, co innego robi, co innego myśli. Naszym marzeniem, naszym pragnieniem, oczekiwaniem, zresztą zgodnym z Bożą obietnicą, to nie jest nasze wybieganie gdzieś tam przed, jak to by można kolokwialnie powiedzieć, przed orkiestrę. Jest to, by głoszeniu Ewangelii towarzyszyła Boża moc. Tak jak to było za czasów dziejów apostolskich. Głosili, a Bóg potwierdzał znakami, cudami, uzdrowieniami, wskrzeszeniami zmartwych. Potwierdzał, że oni głoszą Ewangelię Chrystusową. Że to nie jest jakaś tam nauka zrodzona gdzieś tam w Galilei. Ale moc. Moc, która towarzyszy prawdziwej Ewangelii, prawdziwej dobrej nowinie, prawdziwemu głoszeniu. W liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie czytamy tak. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Ja tak wyraźnie zobaczyłem tutaj powiązanie tej mocy i obecności Ducha Świętego w tym zwiastowaniu Ewangelii Tesaloniczanom, o którym tu Paweł pisze. Powiązanie tego z tym, jak oni wystąpili między nimi przez wzgląd na nich. Jak oni między nimi żyli. Jak oni między nimi pracowali. Jakie były ich wzajemne relacje. Jak byli postrzegani. Jaki przykład innym dawali swoim życiem. Nie tylko słowami. Kiedy żyjesz inaczej niż ten świat żyje, kiedy widzą, postrzegają w tobie coś innego, coś wartościowego, czy przynajmniej godnego zainteresowania, zaczynają pytać, skąd to masz? I powinniśmy zawsze być gotowi, jak Pismo mówi, do usprawiedliwienia się z wiary naszej. Skąd to mamy? Wtedy bez słów trudno by się było obieść. Wtedy nie możemy powiedzieć, a zgadnij. Jak to robisz, że nie pijesz? Jak to robisz, że nie palisz? Jak to robisz, że masz tak dobre relacje z innymi? Jak to zrobiłeś, że przebaczyłeś? Jak to możliwe, że z byłą żoną masz relacje tak, jakbyście się nigdy nie przestali kochać? A przecież doszło kiedyś do rozłamu, rozbicia. Jak to możliwe? Wtedy masz być gotowy. Wtedy są potrzebne słowa. Aha. Wtedy Ewangelia jest czymś, co otwiera oczy. Ale bez tego przykładu, bez tego świadectwa jesteśmy obserwowani. Jesteśmy taką, no, wyznacznikiem. Co oni tu głoszą? Co oni tu mówią? I nie dziwcie się, że tak często ja odnoszę się do tego, jaki dajesz przykład. Jak się zachowujesz? Jakie są twoje relacje? Wielu się oburza. Skąd ty wiesz, co ja mam w sercu? Skąd ty wiesz, jak wygląda moja relacja z Bogiem? Skąd ty wiesz, jak ja bardzo kocham Jezusa? Skąd ty to możesz wiedzieć? Ja mówię, to widzę. To czuję. To słyszę. To twoje życie świadczy o tym. Możesz mieć 1000 przepięknych argumentów. 1000 mądrych słów w różnych językach. Możesz chodzić z księgami pod pachą i mówić, to wszystko znam na pamięć. Opowiadać, że twoja wiedza jest w ogóle godna pozazdroszczenia dla wszystkich, że ty o Bogu to wszystko, absolutnie wszystko wiesz, że niczym cię nie zaskoczymy. Ale patrzymy na twoje życie i mówię, weź te księgi, wyrzuć. Zostaw tą mądrość. Paweł, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, mówi, postanowił nic między nimi innego nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Postanowił porzucić całą swoją mądrość, wzniosłość wypowiedzi, elokwencję, kwiecistość, wspaniałe przykłady. W tym samym liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale od 3 wersetu czytamy tak. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby wam została powierzona Ewangelia, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy wśród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętajcie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, swoje dzieci napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Bóg przez swoje słowo, przez Ducha Świętego, przez to, co zostało tu zapisane, zachęca nas do zupełnie innego życia, niż to często sobie wyobrażamy. Paweł, tak jak mówiłem, ze swoimi zdolnościami, ze swoją wiedzą, ze swoją supermądrością, talentami, które Bóg mu dał, mógł stosować przeróżne techniki głoszenia. Nigdy nie uciekał się do jakiejś psychomanipulacji, do jakiejś socjoterapii czy socjomanipulacji, by osiągnąć ten piękny rezultat, jakim jest, że przyjęli Ewangelię. 100-krotnie ważniejsze było uniżenie, 100-krotnie ważniejsze było służenie, 100-krotnie ważniejsze było być postrzeganym jako ten, który jest gotów oddać nawet swoją duszę, by wreszcie uwierzyli, by przyjęli Ewangelię. Musimy sobie dawać sprawę z tego, że wielki nakaz misyjny, o którym wspomniałem ostatnio kilkakrotnie, bynajmniej go, nie umniejszając jego znaczenia, bynajmniej nie godząc się z poglądami niektórych, że to taka tylko sugestia Pana Jezusa w stosunku do niektórych, że ten wielki nakaz misyjny obowiązuje, ale jego realizacja, jego wykonanie nie odbywa się przez głośne, szumne, arcymądre słowa, wypowiedzi, przemówienia, kazania, apele, wezwania. To moje, to Twoje życie ma być takim wezwaniem, takim cudnym apelem, taką wonnością rozchodzącą się wokół, takim pięknym, zachęcającym listem do tego świata. To nie jest tak, że Ewangelia sobie, a my sobie. Że grunt nie znamy na pamięć takie czy inne ważne wersety. Grunt, że wiemy, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków, aby się kto nie zrobił. Tak jak Paweł, ja lubię szczególnie ten fragment, kiedy zachęca do takiej sportowej rywalizacji, do takiego biegu, do takiego dołożenia wszelkich starań, do takiego rezygnowania ze wszystkiego, by jak najlepszy rezultat osiągnąć. Ja kocham te fragmenty, chociaż zdaję sobie sprawę, że wiele razy brakuje mi sił, wiele razy opadają ręce, tak po prostu po naszemu mówiąc. To wiem, że moc głoszenia, że Duch Święty obecny w tym, co głoszę, do czego staram się tak bardzo przekonać, ta moc nie jest ze mnie, ale od Boga. Że w moich słabościach ona się przejawia. Że w mojej bezradności jest moc, która potrafi niejednego wyrwać z grobu, z ciemności. Że Duch Święty to ta sama moc, która Chrystusa wyrwała z grobu. I On będzie mi towarzyszył w zwiastowaniu, kiedy dołożę wszelkich starań, by moje życie było świadectwem tego, co zwiastuję. To nie jest uczynkowość. To nie jest poleganie na sobie samym. To jest wypełnianie Bożych oczekiwań. To jest to pragnienie, marzenie, by temu, co tutaj robimy, towarzyszyła moc z wysokości. By to nie było gadanina. By to nie była paplanina. Czytaliśmy o tej gadaninie, paplaninie przed chwilą w Izajaszu. Zapamiętaliście może to. Ci kapłani, 28 rozdział Izajasza, który przysłał nam brat Ryszard, mówi o kapłanach, o kaznodziejach, o tych, którzy zwiastują, że ich życie jest zaprzeczeniem tego, co głoszą. I czytaliśmy, jakie jest Boże zdanie, jaka jest Boża opinia na tenże temat. Bóg nigdy nie będzie pochwalał takiego rozdwojenia, takiej dwulicowości. Bóg nigdy, że nigdy nie pozwoli, by właśnie tacy stawali się przywódcami, by tacy właśnie stawali się tymi, którzy są głosicielami Ewangelii, a ich życie jest jej zaprzeczeniem. Nie jesteśmy, kochani, jakimś wyjątkowym miejscu, gdzie takie niebezpieczeństwo nam grozi. Może bardzo szybko tutaj, w tym miejscu, szczególnie szybko, bracia, którzy przychodzą prosto z ulicy, przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zawierają z Nim przymierze, stają za kazalnicą i składają świadectwo i głoszą Ewangelię. Ktoś by mógł powiedzieć, że to niebezpieczne, że trzeba poczekać, aż więcej się nauczą. Niech skończą najpierw kilka szkół biblijnych, to wtedy będą tutaj, będziemy mieć pewność, że mądrze mówią. Ale my, choćby na podstawie tego, o czym przed chwilą wam mówiłem, wiemy, że mądrość tego mówienia, skuteczność nie polega na super arcywiedzy, ale polega na tym, że choćby jest pragnienie w tobie, tak jak i we mnie kiedyś było, by żyć życiem, które będzie świadczyło o Chrystusie. Jeżeli Bóg rozpoznaje takie pragnienie, nie, że już ostatniego 10 czy 15 lat, no to przeglądając, prawda, jego CV, no to rzeczywiście od sukcesu do sukcesu, od jednego mądrego głoszenia do drugiego, prawda, tutaj, prawda, nakładał ręce, a tam byli uzdrawiani, a tam to i tamto, jest co podziwiać. Bóg błogosławi nawet takie proste pragnienie. Boże, ja tak bym chciał. Chcę opowiadać, doświadczyłem, ja wiem, jak wyszedłem z odwykówki. Czym ja się mogłem pochwalić? Tym, że silna wola zaprowadziła mnie na odwykówkę? Tym, że zgłosiłem się tam dobrowolnie? Czy tym, że silna wola pozwoliła mi przez 9 miesięcy pić dzień w dzień? Rozwalić rodzinę, wszystko stracić? Tym się miałem chwalić? Dzisiaj niektórzy się tym chlubią, bo myślą, że tu, kiedy przyszli do Chrystusa, no to jeszcze nie mają się czym pochwalić. Wyjdź, stań tu ze szczerym pragnieniem w sercu. Chcę, aby moje życie zgodnie z Bożym oczekiwaniem, zgodnie z tym wspaniałym nakazem biblijnym, misyjnym nakazem, by moje życie było świadczeniem Ewangelii. Ewangelii Chrystusowej, niesfałszowanej, prawdziwej. Tak jak mówię, nasze miejsce pod tym względem nie jest wyjątkowe. Chociaż bierzemy tu zawsze tą poprawkę, on to taki niemowlaczek. On to dopiero się wczoraj nawrócił. On dopiero wczoraj usłyszał Ewangelię, a dzisiaj już chce ją nam głosić. Ale jest w jego sercu szczere pragnienie. I Bóg za tym pragnieniem stanie. Nie naszą siłą, nie naszą mocą to się stanie. Mówię o tym też dlatego, że żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. I my tu w domu Łazarza, w gronie tych niemowlaków chrystusowych, bożych niemowlaków, czy ci tam na zewnątrz, w ugruntowanych denominacjach, tam gdzie wszystko jest poukładane, tam gdzie jest ułożona liturgia, tam gdzie obyczaj nakaże to, tamto, siamto i nie ma żadnych odchyleń z pewnością od tego, co przodkowie nam przekazali. I tu i tam jest wielkie niebezpieczeństwo, o którym pisze między innymi Paweł do Tymoteusza, do swojego ukochanego syna, takiego niemowlaka jeszcze w Chrystusie. Choć od dzieciństwa znał przykazania, choć od dzieciństwa był wychowywany w domu pobożnej babki, to jednak Paweł pisze dla niego ostrzeżenia. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, od 10 wersetu. Lecz ty poszedłeś za nauką, za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Patrzcie, ile przykładów, dobrych przykładów, Paweł dawał Tymoteuszowi, zwiastując mu Ewangelię, kształtując tego najmłodszego, prawdziwego kościoła, pierwszego kościoła biskupa. Poszedłeś za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, prześladowania znosić będą. Słyszycie te słowa? Dziwicie się zatem, że mówimy, że Ewangelia jest dla prawdziwych mężczyzn, że chrześcijaństwo jest dla prawdziwych mężczyzn? Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, chcą wypełniać nakaz misyjny, chcą swoim życiem głosić Ewangelię, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Co przygotujecie do wielkiego, dobrego dzieła? Co przygotowało mnie, co przygotuje ciebie do dzieła głoszenia Ewangelii w mocy i w duchu? Co sprawi, że twoje zwiastowanie będzie taką miłą wonnością dla tego świata? Będzie listem Chrystusowym, nie twoim własnym, ale Chrystusowym. Kiedy ten świat czyta i zaczyna pojmować, o co tu chodzi. Wiedz, od kogo się tego nauczyłeś. To nie jest brak skromności. Paweł mówi, naśladujcie mnie. Mówi, naśladujcie nas. Mówi też o swoich uczniach, którzy razem z nim głoszą Ewangelię. Naśladujcie nas. Nasze życie świadczy o tym, że głosimy wam prawdę. Jest wielu zwodzicieli, ludzi złych, ludzi podstępnych, oszustów, którzy brną w zło, którzy co chwilę coś złego tam zaliczają, że mają co chwilę jakieś dziwne usprawiedliwienia dla swoich rzeczy, ale oni błądzą, oni wprowadzają was w błąd. Ich zwiastowanie nie ma nic wspólnego ze zwiastowaniem Chrystusowym. Nie można co innego mówić, co innego robić, a jeszcze do tego co innego myśleć. Bóg ujawnia takie rzeczy. Bóg odkrywa przed swoim Kościołem takie rzeczy, dlatego byście nie byli przypadkiem kształtowani przez tych, którzy są pełni oszustwa, podstępstwa, kłamstwa. Wiemy, kto jest ojcem czegoś takiego. Nie stoję przed wami jako ten arcymądry. Ukończyłem krakowskie seminarium biblijne, dwuletnie. I to praktycznie całe moje przygotowanie do tego, by być waszym pastorem, by być tutaj nauczycielem. Ale przede wszystkim tą szkołę cenię sobie, szanuję i zaletę pochwalę jako szkołę, jak być ojcem. Jak być gotowym swoją duszę, swoje marzenia, pragnienia, swoje oczekiwania oddać, zrezygnować z tego, by świadczyć o prawdziwej Ewangelii, a nie takiej dostosowanej do mojego, widzimisię, do mojego wygodnictwa, do mojego wyobrażenia, co to Bóg powinien mi dać za to, co ja tu dla Niego robię. 20 lat głoszę Ewangelię. Tyle, ile jestem nawrócony. zarówno te lata przed, zanim rozpoczęliśmy pracę wśród bezdomnych, te wcześniejsze 3 lata, jak i te lata ostatnie, 16-17, to z naszej strony, wierzcie mi, różnie to wychodziło, ale wierzcie, że cały czas było nas pragnienie, by całe nasze życie i domowe, i relacje rodzinne, i nasz czas wypoczynku, i nasz czas pracy, nasz czas, kiedy byliśmy słabsi, dużo słabsi niż teraz to jest, i czas, kiedy czuliśmy się i czujemy się mocno w Panu, by ten czas był świadectwem nie dla podziwiania nas, nie dla wychwalania, ale byście przez to poznawali prawdziwą Ewangelię. Słowo Boże, ja wiem, że kształtuje nas Słowo Boże. Nie mam żadnych innych źródeł, nie mam żadnych innych pomysłów na zmianę życia, na ratowanie was, jak głoszenie Bożego Słowa. Ale moje życie musi iść za tym, co głoszę. I dlatego jeszcze raz powtórzę. Biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. Biada mi, bo żyłbym życiem, które jest zaprzeczeniem tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. Ciągle mówię o sobie. Wiem, że wielu z was boi się wystartować. Jesteście na samym początku drogi i mówicie, to jeszcze nie dla mnie. Za młody jestem, za krótko znam Boga. Ja to rozumiem, Bóg też to rozumie. Ale uprzedzam, nie strasząc, ale zachęcając. Będą prześladowania, będą trudności. Ale potraktuj to tak jak Paweł, co nieco z humorem, jak zawodnik na stadionie. Nie jak jakiś tam chłop małorolny zaprzężony do pługa, który orze ten ugór, jejku, jakie to ciężkie to życie. Jak zawodnik na stadionie, który wszystkiego rezygnuje, wszystko zostawia, by zdobyć ten laur. Oni nie znikamy, my nie znikamy. My wiemy, jaka nagroda nas czeka w niebie. Tak wiemy. Zdaje nam się, że wiemy, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Ale miłowanie Boga to nie emocje. To nie złożone rączki i wzdychanie ku niebu. To praktyczne życie. Praktyczne chrześcijaństwo. Świadczące we wszystkim o tym, że Ewangelia jest dla ciebie ważna. Nikt z nas nie chce tu dyskutować. Tu Jezus nie miał racji, a tam źle zrobił, a tam powinien zupełnie inaczej postąpić. Nikt, wyrośliśmy już z tego. Dało nam życie popalić, dało nam po uszach i wiemy, znamy się przecież nawzajem. Nikt tego nie ukrywa. Ale mamy kogoś, kto nas teraz chce prowadzić drogą, która jest drogą do zwycięstwa. Bądź, takie jest moje pragnienie, bym wzbudzać was to pragnienie zwycięstwa, a nie godzenie się z porażką. Nigdy nie pogodziłem się z moją porażką, a była to porażka. I nigdy się nie pogodzę. Choćby się ten dach tu zawalił, to ja wiem, że prześladowania nie są po to, żeby mnie z tej drogi zawrócić. Prześladowania nigdy, przenigdy nie mogą sprawić tego, że zacznę żyć życiem innym niż Ewangelia, bo no skoro tak, to tak. Nigdy nie mogą spowodować, że się obrażę na Boga, na Kościół, czy na tych, którzy głoszą coś innego niż ja sobie wyobrażam, że powinni głosić. Jeżeli głoszą Ewangelię, jeżeli żyją według tej Ewangelii, to jest nauka, którą warto naśladować. Dlatego może teraz zdajecie sobie bardziej sprawę, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy stoją i głoszą tutaj. To nie jest coś, co stał, pogadał i poszedł. Wsadził peta w zęby, poszedł na świetnik. Zazgrzytał zębami, bo mu się przypomniał ktoś z rodziny. To jakby go dorwał, to by mu pokazał, kto ma rację. Dziękuję Zbysiu za modlitwę o przebaczenie. Mi już czasami ręce opadają. Opadają już teraz 7 razy w tygodniu tutaj. Rano mówię o przebaczeniu, a potem patrzę, jak ci, którzy nie przebaczyli, dalej żyją sobie tym takim byle jakim nędznym życiem niewolnika. Lezą na śmietnik, chodzą wściekli, obruszeni. Jeszcze mówią, skąd ty wiesz, co ja mam w sercu? To żaden nie robię Bogu łaski, że żyję tak, jak żyję. Wcale nie próbuję wkupić się w Jego względy, w Jego łaskę, przez to, że uparcie głoszę słowa Ewangelii. To Jego łaska, że powierzył mi to głoszenie. To Jego łaska, że mogę konfrontować te piękne, mądre, budujące, zachęcające słowa z moim życiem. Że mogę sprawdzać, czy tak się rzeczy mają w moim życiu, jak to mówi Jego słowa. Korygować, a potem stawać przed wami i mówiąc z pełną odpowiedzialnością przed Bogiem, przed wami. Naśladujcie mnie. Ufajcie, że to, co mówię, jest Ewangelią. To nie znaczy, że wszystko mi już wychodzi idealnie. Ale wierzcie, że bardzo, bardzo tego pragnę. I będzie dzień, kiedy za moim zwiastowaniem, za naszym zwiastowaniem tutaj, bo jest nas tu przecież więcej, gotowych poddać swoje całe życie pod Ewangelię, stanie moc, która będzie potrzebna, by otworzyć oczy wielu. Cuda są potrzebne niewierzącym. Cuda są potrzebne tym, którzy nic jeszcze o Bogu nie wiedzą. Przychodzą, patrzą i mówią, wow, z nimi jest ktoś, za kim warto iść. Ten, któremu wierzą, to prawdziwy Bóg. A ich życie jest świadectwem, że to, co mówią, jest od Boga. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.